Liturgia to nie jest zbiór przepisów. Ma nas prowadzić do zjednoczenia z Chrystusem, które dokonuje się najpełniej w Komunii Świętej.
To nie są wspomnienia. Tajemnica męki, śmierci Chrystusa i zmartwychwstania to jest teraźniejszość.
Sprawcą i dawcą liturgii jest Duch Święty. Tymi osobami, do których całe dzieło zbawienia przygotowane przez Boga dociera, to są właśnie żywe osoby.
Krew z boku Jezusa staje się tym winem nowego przymierza. Przymierze to są zaślubiny.
Na świętej uczcie Baranka.
Eucharystia daje życie. Rok duszpasterski z siostrami, uczennicami Boskiego Mistrza.
Zapraszam, siostra Aleksandra Szyborska. Zapraszam Państwa na szczególną rozmowę w tym szczególnym czasie. Wyszło takie zarządzenie, żeby pozostać w domu i nawet Eucharystię Niedzielną przeżywać, łącząc się poprzez środki społecznego przekazu z wybraną przez siebie świątynią. Oczywiście nie tylko w tym szczególnym czasie łączymy się poprzez radio, poprzez telewizję z różnymi sanktuariami, z różnymi świętymi miejscami, także z własną parafią, jeśli trzeba. Ale chcemy właśnie teraz poruszyć ten problem, ten temat związany z uczestnictwem w Eucharystii za pośrednictwem mediów. Witam księdza Daniela Łukę, paulistę, dyrektora edycji Świętego Pawła.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Zaprosiłam księdza jako kapłana przede wszystkim, ale także jako osobę specjalizującą się w tym przekazie medialnym Ewangelii. Chciałabym zacząć w ogóle od historii. Jak to się stało, że ktoś kiedyś wpadł na taki pomysł? Mamy media, więc możemy także Eucharystię przekazywać poprzez telewizję, radio, teraz internet.
Jeśli chodzi o same środki przekazu, to Kościół od początku towarzyszy człowiekowi w jego rozwoju i też śledzi to, co się dzieje w kwestii właśnie rozwoju techniki, technologii i na to reaguje. Jeżeli prześledzimy wypowiedzi Kościoła na temat w ogóle środków przekazu, to zobaczymy, że Kościół jakoś tak bardzo ostrożnie wypowiada się na temat danej rzeczywistości. Przede wszystkim dlatego, że te rzeczywistości powstają cały czas. Są to rzeczywistości nowe, które też wymagają pewnego zbadania. Te transmisje wydarzeń liturgicznych, czy liturgii, one pojawiały się praktycznie w jakimś stosunkowo niewielkim odstępie po wynalezieniu danego środka. Po co w ogóle transmisja radiowa?
Pierwsza rzecz, która mi się kojarzy, to żeby uczestniczyć w jakimś zgromadzeniu liturgicznym ważnym, na przykład w spotkaniu z Ojcem Świętym, na przykład podczas Światowych Dni Młodzieży, czyli nie tylko jeżeli w ogóle nie mogę uczestniczyć we mszy świętej, ale jeżeli chcę się łączyć duchowo z jakimś zgromadzeniem liturgicznym podczas szczególnej uroczystości.
Dokładnie tak. Jako że praktyka transmisji mszy świętej jakby stawała się coraz bardziej rozpowszechniona, też Kościół był zmuszony do tego, żeby zająć stanowisko jakieś w tej sprawie i na początku było to dosyć takie nieufne stanowisko.
Tym bardziej, że liturgia jest wydarzeniem żywym, prawda? To nie jest to samo, co, nie wiem, lekcja divina albo różaniec.
Tak, dokładnie. Nic nie zastąpi naszego osobistego w niej uczestnictwa, więc tutaj to trzeba jasno powiedzieć. I tak naprawdę większość wypowiedzi Kościoła, które zajmowały się tym tematem, te dokumenty, które powstawały, one właśnie to powtarzają. Każdy kładzie nacisk na to, że nic nie zastąpi nam naszego osobistego uczestnictwa we mszy świętej. Transmisja liturgii, transmisja mszy świętej przede wszystkim jest skierowana do tych, którzy nie mają możliwości osobistego w niej uczestnictwa. Czyli przede wszystkim miało się tutaj na myśli osoby chore, osoby cierpiące, osoby w podeszłym wieku, osoby, które z różnych przyczyn nie mogą same uczestniczyć we mszy świętej.
Teraz jesteśmy w takim szczególnym momencie, bo nie jesteśmy chorzy, ale jednak podejmujemy pewien rodzaj izolacji po to, aby pomóc sobie, żeby do tej choroby nie doszło. Jak uczestniczyć w takiej Eucharystii? Jak się powinniśmy zachować, my wierni, pozostając w domu? Jak się przygotować do takiej celebracji i jak w niej uczestniczyć?
Myślę, że to jest ważne zagadnienie właśnie szczególnie w czasie, który przeżywamy aktualnie, kiedy słyszymy o ograniczeniu publicznego sprawowania mszy świętych. To ma być ochrona tak naprawdę nas wszystkich, bo mówimy tutaj o wirusie, który rozszerza się właśnie poprzez duże skupiska ludzi, więc wiadomo, że w kościele też się można zarazić, nie tylko w sklepie, nie tylko w szkole, czy w samolocie, ale także w kościele. Też no, po to Pan Bóg dał nam rozum, żeby z niego korzystać i też skoro wiemy, w jaki sposób rozprzestrzenia się choroba, no, naszym obowiązkiem też jest jakby no, robić wszystko, aby...
Roztropność.
Po prostu. Tutaj no, dar roztropności też właśnie ten obowiązek tego, abyśmy taką podstawę roztropności zachowali, no tutaj jest jakby bardzo wskazany i wręcz konieczny do tego, aby po prostu nie zarażać innych ludzi. Ta ochrona właśnie wszystkich ludzi dotyczy także księdza przecież, prawda? Wyobraźmy sobie właśnie zakażonego kapłana w parafii, gdzie oprócz proboszcza jest jeszcze kilku innych wikarych, no i co wtedy? Powstaje problem. I dobrze wiemy z przekazów medialnych, że kiedy się zdiagnozuje jedną osobę, chociażby w rodzinie, na kwarantannie zostaje poddana cała rodzina, czy cały zakład pracy. Podobnie rzecz się ma nawet z klasztorami, prawda? No wszyscy jakby jesteśmy poddani tym samym zasadom. Więc tutaj przede wszystkim postawa roztropności tutaj powinna cechować nas wszystkich.
Więc jak przeżyć tę mszę świętą, kiedy jest się w domu?
Zostały wystosowane już dekrety i konferencje episkopatu i poszczególnych biskupów diecezjalnych. O dyspensie od uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej obejmuje to osoby, które są starsze, chore, osoby, które się opiekują takimi osobami starszymi, ale też i właśnie dotyczy to i dzieci, młodzieży i każdego, kto się obawia o swoje zdrowie, kto też jest w jakiś sposób no, i przeziębiony i jakby no, realnie obawia się o to, że może zostać zarażony.
Kościół nam mówi, że w tym wypadku nie mamy grzechu, jeśli nie wyszliśmy z domu, pozostaliśmy.
Myślę, że chyba ważniejsze od rozważań na temat tego, czy mamy, czy nie mamy grzechu, jest tak naprawdę spojrzenie głębiej na to, po co w ogóle przyjmujemy Komunię Świętą, w jakim celu i w jakich dyspozycjach. W XVI wieku na kanwie obrad Soboru Trydenckiego powstał dekret o Najświętszym Sakramencie, o Eucharystii. To był 1551 rok, który mówi właśnie o sposobie przyjmowania Eucharystii. I tam możemy przeczytać takie słowa. Odnośnie do korzystania z tego świętego sakramentu, ojcowie słusznie i mądrze rozróżnili trzy sposoby jego przyjmowania. Uczyli, że jedni przyjmują go tylko sakramentalnie, jak grzesznicy. Inni tylko duchowo, mianowicie ci, którzy w pragnieniu spożywając ten niebiański chleb, żywią wiarę, która działa przez miłość, odczuwają jego owoc i pożytek. Inni wreszcie przyjmują go zarówno sakramentalnie, jak i duchowo. Żywa wiara, która działa przez miłość, czyli komunia święta duchowa, jest wciąż nam dostępna. Tego nie możemy zapominać. I też o tych, którzy nie mogą przyjąć komunii sakramentalnej. Też święty Jan Paweł II pisał w dokumencie, który mówi o przeżywaniu niedzieli, że nawet ci, którzy są zjednoczeni z Kościołem, którzy mają pragnienie takiego sakramentu, a wydają się zewnętrznie dalecy od niego, to wewnętrznie rzeczywiście są w komunii z nim i dzięki temu otrzymują owoce sakramentu. Czyli nawet jeżeli wspólnota wiernych jest chwilowo bez księdza, bez komunii świętej, to nie znaczy, że jest bez Pana Boga. Można przyjąć komunię świętą i należy jakby przyjmować ją przede wszystkim duchowo, prawda? Też fizycznie, w sposób sakramentalny, kiedy uczestniczymy we mszy świętej. Wiemy też, że mogą być to dwie różne rzeczywistości, że możemy przyjmować też fizycznie Pana Jezusa do naszego serca, a duchowo być kompletnie w innym miejscu i w innym czasie.
Jesteśmy myślami gdzieś daleko.
Dokładnie.
Więc rzeczywiście może być tak, że ta konieczność przeżycia mszy świętej właśnie pozostając w domu, łącząc się tylko z sanktuarium poprzez środki społecznego przekazu, jakoś wzbudzi w nas pragnienie Jezusa sakramentalnego. Pogłębi nasze przeżywanie Eucharystii paradoksalnie.
Tak. To właśnie tak może zabrzmieć paradoksalnie, ale może poczujemy głód Jezusa. Po prostu poczujemy głód Jezusa, że nam go brakuje. Poczujemy to pragnienie tego, aby On w nas był. Poczujemy pragnienie tej takiej komunii bardzo, bardzo ścisłej, duchowej.
Realnej.
Bo kiedy przyjmujemy Jezusa podczas mszy świętej w postaci eucharystycznej, On przychodzi do nas realnie. Mhm. To nie jest symbol. Jeśli chodzi o właśnie o to nasze przeżywanie mszy świętej w sytuacji, w której nie możemy być realnie w rzeczywistości obecni w Kościele, podstawą jest nasze pragnienie duchowe. Czyli musimy chcieć spotkać Jezusa. Możliwości uczestnictwa we mszy świętej za pomocą środków przekazu jest mnóstwo. Mamy mszę świętą w radiu, w telewizji, w internecie. Od nas tak naprawdę zależy, czy chcemy sięgać także po te możliwości. Też pomocne powinno być też nasze przygotowanie do tego. chociażby zaznajomienie się wcześniej z liturgią słowa z danej niedzieli, bo jeżeli szczególnie mówimy o mszy świętej niedzielnej. Przeczytanie wcześniej tego słowa, które Bóg do mnie kieruje, które Kościół mi proponuje na daną niedzielę, na dany dzień. Abyśmy nie słyszeli pierwszy raz tego słowa, właśnie uczestnicząc w mszy świętej w jakikolwiek sposób.
O ile łatwiej nam przeżywać może Eucharystię, kiedy mamy obraz, to znaczy przez przekaz telewizyjny, bo nasze oczy są skupione wtedy na tej celebracji, na akcji liturgicznej. Może trochę trudniej nam przez radio, więc chyba dobrze jest mieć przed sobą te teksty liturgiczne, ale nie tylko mówię o liturgii słowa samej, ale o innych modlitwach, o profacji, o kolekcie, o tym wszystkim, co składa się na liturgię. Możemy się zaopatrzyć przecież w biuletyny liturgiczne. Mamy od Słowa do Życia, mamy Oremus, ale także oczywiście można sięgnąć do internetu na wielu portalach katolickich, właśnie na wszystkich. Są dostępne w szerokim zakresie właśnie te teksty liturgiczne. Oprócz liturgii słowa, oprócz tej treści, jeszcze jest forma, jeszcze jest to, w jaki sposób możemy przeżywać naszym ciałem, postawą naszego ciała. Więc wracam do pytania właśnie, jak sobie zorganizować tę przestrzeń liturgiczną, w cudzysłowie oczywiście, w domu, żeby dobrze przeżyć tę celebrację. I w jaki sposób wyrazić postawą naszego ciała to uczestnictwo w Eucharystii.
Można przygotować taki mini-ołtarz, postawić krzyż, zapalić świecę, czy obraz właśnie święty, który nas odnosi do Pana Boga. Nie modlimy się do obrazu, nie modlimy się do krzyża jako takiego, prawda? Modlimy się do Boga, do Chrystusa, czy przedstawieństwo świętych. To są tylko znaki, które mają nam właśnie za zadanie pomóc odnosić nasze życie, naszą modlitwę właśnie do tego kogoś, kto jest najważniejszy, kto jest jej adresatem. Aby mieć udział w duchowej komunii, to przystąpienie do komunii sakramentalnej nie jest konieczne. Niezbędny jest tak naprawdę stan łaski uświęcającej. Z drugiej strony właśnie komunia sakramentalna, czyli przyjęcie ciała pańskiego bez stanu łaski, czyli komunii duchowej, prowadzi też do świętokradztwa, więc ideałem jest to przyjmowanie komunii sakramentalnie i duchowo. No ale to do tego jest potrzebna też specjalna dyspozycja tego, który przyjmuje. Zakładając, że taką dyspozycję mamy, jeżeli uczestniczę we mszy świętej, właśnie, nie wiem, oglądając telewizję, czy poprzez przekaz internetowy, czy poprzez radio, no też, jeżeli faktycznie w niej uczestniczę, a nie tylko oglądam, bo myślę, że to jest też, trzeba takiego rozróżnienia dokonać, można też jakby przybierać takie postawy, jakie po prostu, jakie przyjmujemy, uczestnicząc realnie, fizycznie w kościele, podczas mszy świętej, czyli na moment przeistoczenia, kiedy klękamy, kiedy kłaniamy się, prawda, czy kiedy siedzimy, to są postawy, które no, są właściwe naszemu przeżywaniu liturgii. To są postawy, no, które przyjmujemy normalnie. Oczywiście osoby, które nie są w stanie tego robić, no to czy są leżące, czy siedzące, no więc wiadomo, nikt od nich nie wymaga tego. Mówię, podstawowo to jest nasza dyspozycja duchowa i nasze pragnienie uczestnictwa w takiej liturgii. No należy wtedy właśnie wzbudzić sobie to pragnienie tej komunii duchowej, tego, żeby faktycznie Jezus przyszedł do mojego serca, nawet i może szczególnie właśnie teraz, kiedy ja nie mogę Go przyjąć fizycznie. Bóg widzi nasze pragnienie, Bóg patrzy w głębinę naszego serca, nie pozostanie głuchy na takie pragnienia.
Też myślę, że ważne jest takie poczucie, że jesteśmy razem, bo liturgia łączy z wielu ziaren właśnie ten chleb, powstaje i te ziarna to jest owoc naszej pracy, też właśnie zaangażowanie serca. Uczestnicząc w liturgii, nawet jeżeli jestem sama w domu, mogę się poczuć częścią wspólnoty, prawda? Tych wszystkich, którzy również słuchają i oglądają w swoich domach, no i także tych, którzy fizycznie tę liturgię sprawują.
Tak jak podczas każdej mszy świętej w kościele, jeżeli jesteśmy we wspólnocie większej bądź mniejszej, fizycznie z ludźmi, z którymi przeżywamy Eucharystię, doświadczamy tej wspólnoty, czyli to nie jest tylko ta wspólnota fizycznie obecna w Kościele, ale to jest cała wspólnota Kościoła Powszechnego, czyli cała wspólnota wierzących na całym świecie, która się jednoczy w przeżywaniu tej każdej mszy świętej, która jest celebrowana na tej ziemi. Ale też jest ta wspólnota niebieska, prawda? Mówimy o świętych obcowaniu, o wszystkich świętych, mówimy o tych, którzy nas poprzedzili już o tej pielgrzymce po tej ziemi.
O aniołach, Matce Bożej przede wszystkim.
Tak, oni wszyscy też uczestniczą w jakiś sposób właśnie w tej Eucharystii, w każdej Eucharystii. Zwróćmy uwagę, że właśnie w tych tekstach, które padają podczas każdej mszy świętych. Jest zawsze mowa właśnie o, no, o świętych obcowaniu, jest mowa właśnie o celebracji we wspólnocie całego Kościoła. Podkreślają to teksty liturgiczne, podkreśla to też modlitwa wiernych, gdzie mamy właśnie modlitwę w różnych intencjach, w intencji całego Kościoła, nie tylko nas tutaj fizycznie obecnych, gdzie akurat nas interesuje w tym momencie to czy tamto, czyli przeżywamy różnego rodzaju sytuacje, ale właśnie modlimy się w intencjach całego Kościoła. Kiedy uczestniczymy w modlitwie poprzez właśnie transmisję mszy świętej, jednoczymy się w modlitwie z całą wspólnotą tego Kościoła, który jest fizycznie obecny w tej świątyni, w której jest transmisja przeprowadzana, ale też właśnie z tymi wszystkimi, którzy się łączą za pośrednictwem radia, za pośrednictwem internetu. To jest wielka siła takiej wspólnoty modlitewnej. Zobaczmy chociażby właśnie naróżaniec transmitowany, czy apel. W tej modlitwie uczestniczą nie tylko ci, którzy są w kaplicy cudownego obrazu na Jasnej Górze, ale którzy się jednoczą w tej godzinie, w tym czasie, w tej modlitwie na całym świecie. To też właśnie daje też takie poczucie tej wspólnoty duchowej, że jesteśmy wszyscy Kościołem.
Uczestnicząc w Eucharystii, pamiętamy, że Kościół powszechny modli się za nas, ale też my modlimy się we wszystkich intencjach, które Kościół zanosi do Pana. Przypominamy właśnie, że o godzinie 20 w sanktuarium jest celebrowana dodatkowa msza święta o zaprzestanie epidemii. I myślę, że dobrze jest wymienić te intencje, które powinniśmy zabierać ze sobą w naszych sercach na tę modlitwę, także w niedzielę. O tych, którzy są właśnie na pierwszej linii, o służbie medycznej, o tych wszystkich, którzy pracują dzień i noc, poświęcając własny czas odpoczynku, nie licząc już o obecności ze swoimi rodzinami, o ratownikach medycznych, pracownikach sanepidu, pamiętając o tych, do których należą kolejne konkretne decyzje, czyli o władzach naszego państwa. Także o zarażonych, o tych, którzy walczą o życie. Pamiętajmy o modlitwie, o roztropność dla młodych, zresztą dla nas wszystkich w tych dniach, abyśmy sobą nawzajem się zaopiekowali. Pamiętajmy nie tylko w modlitwie, ale także w uczynkach miłosierdzia konkretnych. O naszych sąsiadach. Może ktoś potrzebuje pomocy, może ktoś potrzebuje dobrego słowa, pocieszenia, a może zakupów. Myślę, że ta Eucharystia, którą przeżywamy razem, wspólnie, może być takim przyczynkiem do tego, że poczujemy się bardziej jedno. Będziemy bardziej otwarci na siebie, otwarci na wzajemną pomoc. Módlmy się też za kapłanów o to, aby mieli odwagę głosić Słowo Boże, żeby nas umacniać, żeby nas pocieszać i żeby też mieli siłę nam posługiwać, bo oni są też na tej pierwszej linii, ryzykują własne życie, aby służyć nam sakramentami, bo to zalecenie, żeby nie uczestniczyć w zgromadzeniach liturgicznych w tych dniach, to jest tylko zalecenie, a nie nakaz. Więc możemy znaleźć taką mszę, taki kościół, gdzie poczujemy się bezpieczni. Oczywiście jest to wszystko kwestia naszego wolnego wyboru i naszego sumienia.
Tak, no, kościoły pozostają otwarte, prawda? Księża są do dyspozycji, msze święte są odprawiane. To nie tak, że zamykamy kościoły, prawda? Jesteśmy z ludźmi dla ludzi.
Ryzykując życie.
Oczywiście, tak, że tak. I jakby nikt w ogóle o tym nie dyskutuje i nie robi z tego problemu. Niemniej jednak, no, też należy pamiętać, że jeżeli mamy taką możliwość, aby wybrać na przykład mszę święte, nie wiem, w większym kościele albo mszę święte po prostu mniej uczęszczane, czy takie, gdzie jest mniejsza ilość wiernych akurat, o różnych porach, szczególnie w większych miejscowościach czy miastach to jest możliwe, to wybierajmy, choć po prostu chrońmy siebie, chrońmy, też dbajmy o zdrowie, bo jak my o nie nie zadbamy, to tak naprawdę nikt o nas później nie zadba. Po prostu podchodźmy też roztropnie do tego. Właśnie wybierajmy może te kościoły, czy te miejsca, gdzie po prostu też potencjalnie jesteśmy mniej narażeni na zakażenie.
Jeżeli ktoś potrzebuje spowiedzi, to nie obawiajmy się poprosić, zadzwonić lub pójść, prawda, żeby poprosić
Dokładnie,
o sakrament pojednania.
Nikt nie odmawia posługi sakramentalnej. Jeżeli ktoś przyjdzie z prośbą o spowiedź, to chyba raczej, no, nie podejrzewam, że jakiś kapłan może odmówić tej spowiedzi, no chyba, że są jakieś tam szczególne, prawda, okoliczności, ale mówimy o takiej sytuacji normalnej, powszechnej. Po prostu cały czas, no, jesteśmy do dyspozycji.
Oprócz transmisji mszy świętej, też wiele wspólnot zakonnych, czy wiele jakichś wspólnot wewnątrz Kościoła proponuje nam w tych dniach adorację eucharystyczną, online właśnie, transmitowaną przez media. Więc możemy też się włączyć w taką formę modlitwy, żeby zachować tę łączność z Jezusem eucharystycznym.
Ten czas to takie szczególne chyba rekolekcje wielkopostne, jakich myślę dawno już nie było. Myślę, że rekolekcje dla całej Polski, dla całego świata. Dobrze, żebyśmy wykorzystali po prostu dobrze ten czas. To jest też czas na przemyślenie pewnych spraw w moim życiu. Może przewartościowanie, może na nowo zrobienie jakichś postanowień. To jest przede wszystkim też czas na modlitwę. Na to, abym wrócił do Pana Boga, abym się do Niego zbliżył. Też spójrzmy na to właśnie jako też na pewnego rodzaju szansę, którą znowu otrzymujemy, aby spojrzeć na nasze życie, na naszą relację z Panem Bogiem i z drugim człowiekiem.
Bardzo dziękuję za tę rozmowę, za to wprowadzenie nas w to, co przeżywamy teraz.
Pamiętajmy też, że właśnie transmisja jest pomocą w przeżywaniu mszy świętej, a nie obowiązującą jakąś formą zastępczą w niej uczestnictwa. W sensie ścisłym nie można uczestniczyć z oddalenia, jak pisał Jan Paweł II, ale konieczna jest obecność ciałem w miejscu sprawowania Eucharystii. Można powiedzieć, że to jest taka trochę niedoskonała forma łączności, ale ona może być dla nas bardzo pomocna wtedy, kiedy właśnie nie mamy takiej możliwości, aby w niej fizycznie uczestniczyć. Dlatego też korzystajmy z tych środków, z tych możliwości, które daje nam dzisiejsza technika, i pamiętajmy, że właśnie jesteśmy też zjednoczeni w modlitwie, że jesteśmy razem też, bądźmy razem w tym czasie.
I uwielbiajmy Pana za to, że pozwala nam doświadczyć głodu siebie, głodu chleba eucharystycznego, ciała Pańskiego, obyśmy na nowo go zapragnęli, obyśmy potem, jak to całe napięcie się skończy, obyśmy powrócili do naszych świątyń, do naszych wspólnot z nowym zapałem eucharystycznym, z odnowioną miłością. Pamiętajmy, że trwamy w roku duszpasterskim pod nazwą Eucharystia daje życie, więc szukajmy tego życia. Ono jest. Kapłani przecież sprawują dla nas wszystkich Eucharystię. Łączmy się duchowo w tych wszystkich przekazach i pamiętajmy, że Jezus umiera i zmartwychwstaje za nas w każdym momencie. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Naszym gościem był ksiądz Daniel Łuka, paulista, dyrektor edycji Świętego Pawła.
Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Świętej uczcie Baranka.
Eucharystia daje życie. Rok duszpasterski z siostrami, uczennicami Boskiego Mistrza.
Bo charyzmat zobowiązuje.